teraz ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski. Tematem tej konferencji, temat tej konferencji brzmi: mężczyzna zakorzeniony w Chrystusie. Wybraliśmy ten temat, ponieważ w Jezusie Chrystusie nasza tożsamość jest ukryta i od Jezusa Chrystusa możemy się uczyć i On nas uzdania do tego, abyśmy byli mężczyznami na miarę Bożych oczekiwań. Także serdecznie zapraszam księdza biskupa do skierowania do nas słowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, nareszcie jakieś gromkie słowo, taka prawdziwie męska odpowiedź na to zbawienie chrześcijańskie. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że możemy spotkać się w Wigilię uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego. Spotkać w gronie mężczyzn świętego Józefa. Ta nazwa fascynowała mnie od czasu, kiedy usłyszałem o niej kilka lat temu. Pewnie dlatego, że przybieranie imienia od jakiegoś męża Bożego czy Bożej niewiasty jest bardzo starym biblijnym zwyczajem. Lud Boży, który przybiera imię od wielkiego Bożego męża. Wiemy, że Izraelici swoje imię Izrael wzięli od jednego człowieka, który tak właśnie miał na imię Izrael. Wiemy, że troszkę przez analogię nazywali się też ludem Abrahama i Izaaka i Jakuba, a nawet części ludu nazywano na przykład też imieniem Efraima. To wszystko są imiona konkretnych, pojedynczych ludzi, a lud Boży przybiera w sobie to imię za swoje. To pewnie jeden z powodów, dlaczego pomijano mężczyźni świętego Józefa. Tak bardzo przypadło mi do gustu. Jakoś pasuje mi właśnie taki styl nazewnictwa wspólnoty chrześcijańskiej. Dziś temat mężczyzna zakorzeniony w Chrystusie. Najpierw myślałem, że Pan Bóg pokieruje moje myśli w stronę chorzenia, prawda? Zakorzeniony, czyli ten, który jest blisko życiodajnego gruntu, którym jest Chrystus, życiodajnej łaski, może strumieni wód, błogosławiony mąż, który jest podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniem wód, więc najpierw myślałem, że w tę stronę moja duchowa czy modlitewna wyobraźnia pójdzie, ale potem zobaczyłem, że moje myśli idą trochę w inną stronę. Nie tyle w stronę tego, na czym polega zakorzenienie, tylko bardziej tego, jaki jest skutek zakorzenienia. I jakoś ujrzałem dobrze ukorzenione drzewo. O czym poznać, że drzewo jest dobrze zakorzenione? Wszyscy znamy takie zjawisko jak wiatrowo. Zdarza się w Tatrach. Można oglądać w różnych miejscach, kiedy powiało za mocno. To drzewa, które skądinąd urosły do pokaźnych rozmiarów, oto przewróciły się. Niektóre się złamały, a niektóre wraz z korzeniem poleciały. Korzenie okazało się za słabe. Ale wszyscy też wiemy, jak wygląda drzewo dobrze ukorzenione. Może się chwiać, może się giąć, może stracić nawet sporo gałęzi. Ale trwa. To raczej w tę modlitewną czy duchową stronę zostały moje myśli poprowadzone, kiedy myślałem, przyzwałem też Bożej pomocy do tego właśnie tematu: mężczyzna zakorzeniony w Chrystusie. Tym bardziej, kiedy zobaczyłem jeszcze ten ogólniejszy tytuł, czy temat, czuwanie ojców, noc stawania w wyłomie. Noc stawania w wyłomie. I od razu sobie uświadomiłem, że jest to hasło zaczerpnięte z księgi Nehemiasza, tak? Księgi Nehemiasza, która opisuje nam reakcję proroka Bożego męża Nehemiasza na wiejący wiatr historii. I to taki wiatr, który wiele duchowych drzew powalił i taki, który całe miasto doprowadził do ruiny i cały naród rozproszył. To właśnie w tym kontekście pojawia się stawanie w wyłomie. Jest to stawanie w wyłomie muru, a jest to mur świętego miasta Jeruzalem i jest to mur w ruinie. Dlatego właśnie ma wyłomy i dlatego właśnie ktoś musi w nich stawić. A było to tak. Czytam o tym w księdze Nehemiasza. Słowo Nehemiasza wybrałem się nocą. Nocą, tak jak my. Dzisiaj ja i niewielu mężów ze mną. Nieliczni. Wyruszyłem nocą przez bramę nad doliną i badałem mury Jerozolimy, które miały wyłomy, a bramy jej były strawione ogniem. Widok mizerny i marny, widok ruin. Reakcja naturalna, czyli taka, która jest napędzana zwykłymi ludzkimi emocjami, reakcja na taki widok powinna być reakcją zniechęcenia. Bo wszyscy się emocjonujemy tym, co już jest gotowe, tym, co już jest do wzięcia, tym, co już inni zrobili, a tylko się dołączyli i będą sukcesy. To jest naturalna, emocjonalna reakcja. Natomiast, kiedy bada się mury, czy rzeczywistość, czy stan rzeczy, czy wiatrowo, i widać, że rozwalone i zburzone i pogrywane, to naturalną, emocjonalną reakcją byłoby powiedzieć sobie, ja idę gdzieś indziej. Idziemy gdzieś indziej. To są ruiny. Tymczasem czytamy u proroka Nehemiasza, rzekłem do nich, do tych moich nielicznych towarzyszy, widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone ogniem. Możemy nawet sobie wyobrazić, jak takie starożytne miasto wygląda. Bramy spalone, mury z wyłowami, wieże zburzone. I w takim właśnie kontekście, w takiej właśnie scenerii pada hasło proroka: nurze, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiscy. Reakcja wyzwalająca zapał, energię, dynamizm. Reakcja męża Bożego, który nie dał się wyrwać z korzeniami, dlatego że za korzeniem jest. Może nim szarpać, może nim chwiać, może go przychylać i może nawet stracić niektóre gałęzie do duchowe drzewo, ale się ustoi, bo jest dobrze zakorzeniony. I ci, podkreślam to po raz trzeci, nieliczni, ci, którzy byli z nimi, powiedzieli dalej, budujmy i zachęcajmy się wspólnie do dobrej sprawy. Myślę, że taki właśnie ma sens. Nasza wieczorna modlitwa jest to coś z nehemiaszowej nocy. Zdania sobie sprawy z ogromu trudności i może tak być z wizernego stanu. Może mojego ducha, może naszego ducha, może różnych przedsięwzięć duchowych, w których bierzemy udział. Może wypada sobie tak po nehemiaszowemu powiedzieć i pokazać palcem. Zobaczcie nędzę, w jakiej się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona i bramy jej spalone ogniem. I może wypada zaczerpnąć ducha i powiedzieć wraz z nimi: nurze, odbudujmy mury Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem. Myślę, że tak wygląda duch mężczyzny. Taki, który nie chce być pośmiewiskiem. Nie chce, żeby mówiono w świecie. No, patrzcie, co to za chrześcijanie, patrzcie, co to za mężczyźni Chrystusa. Do czego oni się nadali? Abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem. Człowiek, który wyzwala się energia, dynamizm, chęć walki, właśnie wtedy, kiedy staje wobec ruin i przegranej, i kryzysu, i wiatrołomu, wtedy dopiero czuję, jeśli jestem zakorzeniony w Chrystusie, to stać mnie na wiele. Pewnie lepiej byłoby to powiedzieć Pana Jezusa stać na wiele. A wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ten typ ducha, czy ten typ mentalności męża Bożego kojarzy mi się od wielu lat, myślę, że od 20 lat mniej więcej, z prorokiem Eliaszem. Teraz więc na chwilę przejdziemy do Eliasza. Z jakiego powodu? Otóż Eliasz, czytamy o tym w Księgach Królewskich, miał za sobą, miał w swoim życiorysie takie, po ludzku patrząc, lepsze i gorsze chwile. Lepsze chwile były na przykład wtedy, kiedy 400 proroków Baala stanęło przed nim, a on sam w pojedynkę dał im ranę. To po ludzku patrząc chwile lepsze. Miał też chwilę gorsze, kiedy uciekł na pustynię, położył się pod krzewem i powiedział: Panie Boże, dosyć mojego życia, nie jestem lepszy od moich przodków, zabierz mi to życie. Miał też chwilę gorszą. Miał też chwilę, którą w tym naszym obrazie możemy porównać do wiejącego wichru, który no już tak prawie wyrywał go z korzeniami. Panie Boże, już dosyć tego mojego życia, bo nie jestem lepszy od moich przodków. I rzecz ciekawa, że to właśnie wtedy, właśnie w chwili kryzysu nadzwyczajnego, właśnie pewnie też w chwili ujrzenia całego swojego życia jako jakiejś zrujnowanej Jerozolimy i murów wyszczerbionych i pełnych wyłomów, właśnie wtedy, kiedy mówi: odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków, właśnie wtedy słyszy pytanie: co ty tu robisz, Eliaszu? To jest pytanie, które pewnie w dzisiejszej nocy warto usłyszeć ze swoim imieniem. Co ty tu robisz, Piotr? Co ty tu robisz, Andrzeju? Co ty tu robisz, Mariuszu? I każdy swoim imieniem może tu wpisać to pytanie, które kiedyś usłyszał: Eliasz, co ty tu robisz, Eliaszu? Nie wiedział, co odpowiedzieć. Nic nie odpowiedział. Tak. Nic nie odpowiedział. Musiał doświadczyć przechodzącego Pana w powiewie. I wtedy Pan Bóg mu podpowiedział, co on ma robić. To Pan Bóg mu udzielił odpowiedzi na pytanie: co ty tu robisz, Eliaszu? A odpowiedź brzmiała tak: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów. Teraz znowu, wszyscy znamy takie uczucie rozpalania się Bożą gorliwością w jakiejś sytuacji. No, byliśmy jakimś dużym zgromadzeniem. O, śpiewali, modlili się, no to nas też poniosło. I rozpaliliśmy się gorliwością. Albo udało się jakieś przedsięwzięcie. Czujemy może nawet dumni z siebie, może czujemy się zwycięzcami. No i rozpaliliśmy się gorliwością o chwałę Pana Boga zastępu. Albo może jakieś wielkie wydarzenia historyczne, w których może nawet miliony ludzi biorą udział. Byłem w Rio de Janeiro na Światowych Dniach Młodzieży, kiedy 5 milionów ludzi modli i śpiewa, to też się rozpaliło o gorliwość, o chwałę Pana Boga zastępu. Ale prawdę mówiąc, To jeszcze nie jest duch Eliaszowy, kiedy nas niesie. Niesie nas tłum modlący się, niesie nas zwycięstwo, w którym miliony mają udział. Nie. Duch Eliaszowy wygląda tak. Czytamy o tym w Księdze Królewskiej pierwszej. Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze. Opuścili Twoje przymierze. To nie razem z nimi opuściłem. Tylko właśnie dlatego rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów. Dalej. Rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili i zostałem tylko sam. Właśnie dlatego rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów. Słyszałem kiedyś pewną smutną raczej historię pobożności w pewnej parafii za granicą. Tak, nawet może nieodległym kraju, gdzie parafianie się żalili, że u nas w parafii skasowano nabożeństwo czerwcowe. Dlaczego? No bo mało ludzi chodziło. Proboszcz powiedział, jak tak mało chodzi do postaw nabożeństwa, jest kasowo. To jest bardzo ludzkie, to jest bardzo naturalne, ale to nie jest Boże. To nie jest Eliaszowe. Rozpaliłem się gorliwością, dopiero wtedy jest to Eliaszowe, kiedy motywacją jest, bo opuściłem Twoje przymierze, bo rozwalili Twoje ołtarze, bo zostałem tylko sam, jeszcze godzą na moje życie. Dlatego się rozpaliłem chwałą. To jest duch Nechemiasza pod murami Jerozolimy. To jest duch Eliasza, kiedy na pustyni prosi o śmierć, bo ma już dosyć. To jest postawa męża Bożego zakorzenionego. Czyli takiego, którego nie przewrócił wiatr. Historii złej, historii deprymującej, historii niszczycielskiej, historii destruktywnej nie dał się przewrócić. Bo jego korzenie są zapuszczone głęboko. Z Eliaszem z kolei od paru lat kojarzy mi się nasz ojciec Maksymilian Kolbe. Troszkę po tej samej linii. Dlaczego? Otóż ojca Kolbe znamy zwykle najbardziej z ostatnich chwil jego życia, czyli z męczeńskiej ofiary. Tak, złożył swoje życie w ofierze. Nawiasem mówiąc, w podręczniku do kursu Elfa, tej brytyjskiej wersji, ojciec Kolbe jest takim przykładem, żeby dla ludzi, którzy nie słyszeli o Chrystusie, żeby im przybliżyć, na czym polega ofiara Chrystusa. Bo to jest taki kurs charygmatyczny i dla ludzi, którzy no, nie wiedzą, co to ma być Chrystus, krzyż, ofiara, zbawienie, odkupienie, nie bardzo kojarzą tę terminologię, to właśnie w podręczniku do kursu Alfa ojciec Kolbe jest podany jako przykład, co by to mogło znaczyć, czy czyjaś ofiara daje komuś zbawienie, czyli daje komuś wolność. Ojciec Kolbe ofiarował się za kogoś i ten ktoś potem jeszcze sporo lat żył, zresztą żył na Dolnym Śląsku w naszej diecezji wrocławskiej. Ale wróćmy do historii ojca Kolbe. Zwykle znamy go od strony tej ofiary końcowej, ostatecznej, ofiary z życia, ale nie zapominajmy, że był też jednym z najskuteczniejszych ewangelizatorów, charygmatycznych ewangelizatorów XX wieku. To mało jest takich ludzi, którzy pojechali do kraju niechrześcijańskiego i po ich przejściu w tym kraju zrobiło się dużo więcej chrześcijan. To nie jest bardzo częste zjawisko. Ojcu Kolbe akurat coś takiego się przydarzyło w Japonii, nie mówiąc o jego skutecznej ewangelizacji w Polsce na różne sposoby, wielki ruch, tak byśmy dziś powiedzieli, choć pewnie wtedy ta terminologia nie była jeszcze używana, rycerstwa niepokalanej. Hej, to jest rycerstwo, tak? Trochę pasuje zresztą dla mężczyzn świętego Józefa. Milicja, immaculata, to jest łacińskie słowo milicja i pochodzi od słowa miles, czyli rycerz, ten, który walczy. Nie miał czym, tylko walczy. Milicja, immaculata, rycerze niepokalanej. Natomiast to, co mnie najbardziej zafascynowało w życiu ojca Kolbe, to zupełny początek tej przygody. Zupełny początek. Jak to się wszystko zaczynało? To jest trochę gorsząca historia, więc jak ktoś się łatwo gorszy, zatkał uszy. Jest gorsząca, ostrzega. To jest cytat z ojca Kolbe. Z jego dzienników. Pamiętam, że rozmawiałem z moimi współklerykami, aha, czyli to jest w czasie, kiedy jest jeszcze klerykiem w zgromadzeniu franciszkańskim. Na razie jeszcze nie jest gorszące. Gorszące jest dopiero druga część zdania, czyli jeszcze jest czas. Jeszcze można zapytać uszy. Pamiętam, że rozmawiałem ze współklerykami, no, to przecież o lichym stanie naszego zakonu. O lichym stanie naszego zakonu. I o jego przyszłości. A teraz najbardziej gorszące, to jest już ostatnie ostrzeżenie. I wtedy utrwaliło mi się w myśli stanie. Albo postawić na nogi, albo rozwalić. To jest ojciec Kolbe. Wielki święty. To są jego pamiętniki, publikowane przez franciszkanów zresztą. Bo żal młodzieży, która w najlepszej nieraz intencji do nas przychodzi i ileż razy zatraca ideę świętości właśnie w klasztorze. Teraz już można odetchnąć uszy. Jak to zrobić? Myślałem. Przychodzi do miejsca, które tak byśmy sobie wyobrażali, nie znając tej sytuacji. Myślę, powinno być super sprzyjające, cieplarne. To tak nie jest. Myśli, które ma, to tu ludzie, no wielu staje się gorszymi, jak przyszło. Albo poprawić, albo rozwalić. Myślę, że to jest coś z dzierskiego rucha rycerskiego. Albo. Albo tak, albo tak. No. Trzeba działać. Trzeba coś zrobić. Ale to były studia w Rzymie. Rzym, miasto pobożne. Tak? To więc fragment wspomnień ojca Kolbe z roku 1917. Spod Watykanu, z placu Świętego Piotra. Masoneria w Rzymie coraz śmielej występowała i wywiesiła swój sztandar pod oknami Watykanu, na placu Świętego Piotra. Był to sztandar czarny, gdzie święty Michał Archanioł jest pod nogami Lucyfera. To wywiesili na placu Świętego Piotra w 1917 roku. Znane takie wizerunki świętego Michała, prawda? Dziarski Archanioł. Michał depcze Lucyfer. To masoneria to odwróciła i dziarski Lucyfer depcze Michała Archanioła. I to dla pośmiewiska wywiesili tam przed Watykanem, żeby papież mógł sobie na to rano popatrzeć. Jaka reakcja ojca Kolbe? Właśnie mówi, widząc to, właśnie wtedy powstała myśl założenia stowarzyszenia. Stowarzyszenia do walki. Walki oczywiście, to już sobie dopowiadamy, walki bronią stosowną. Chrześcijanin mieczem ducha, tarczą wiary, tak? Walczą z Słowem Bożym wśród wszelkich modlitw, oczywiście, w tę stronę walki i opis pierwszego spotkania, tak, milicji niepokalanej. Pierwszych 7 członków zebrało się pod figurką niepokalanej i po pierwszym roku, co się działo, zebrało się 7. Ilu było po roku? Dalej było 7. Po roku dalej było 7. Sami członkowie krępowanie się mówić o stanie naszego stowarzyszenia, a jeden z tych siedmiu, jeden z nich, starał się przekonać wszystkich, że cała milicja Immaculata, czyli rycerstwo niepokalane, jest niepotrzebne. O, to takie mieli rozmowy po roku. Przekonywali się, że to chyba w ogóle nie potrzebne. To jest duch Eliaszowy. To jest duch Nechemiaszowy. To jest duch Ojca Kulby. Duch mężczyzny Bożego, męża Bożego, który stając wobec wyszczerbionego muru, stając wobec rozwalonych ołtarzy i spustoszonych świątyń, stając wobec prześmiewców, którzy chcą ośmieszyć papieża sztandarami z lucyferem, staje do walki. Jest to walka, to trzeba sobie pewnie często przypominać, może szczególnie jak widzimy tego dziarskiego mężczyznę na plakacie z taką pięścią, prawda? Przypominamy sobie, że jest to walka taka, o jakiej mówi apostoł. Nie toczymy walki przeciw ciału i krwi, czyli nie przeciw drugiemu człowiekowi walczymy. O drugiego człowieka, nie przeciw. O, pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że umiemy się postać wobec wichrów. I są to wichry destruktywne, niszczycielskie, zniechęcające, deprymujące. I no, są tacy, których to doprowadza do rezygnacji, depresji, smutku i do wszystkich innych negatywnych emocji, a są też tacy, którzy dobrze się czują właśnie dopiero wtedy, kiedy są rozpuszczani troszkę przez ten wiatr, ale czują się zakorzenieni. Zakorzenieni w Chrystusie i dlatego dopiero wtedy nabierają ochoty do życia i ochoty do walki duchowej, kiedy takie niesprzyjające wichry ich spotkają. To spojrzenie na mężczyznę zakorzenionego w Chrystusie od strony, że tak powiem, napowierzchniowej, czyli tej, którą widać. To jest ta reakcja drzewa, które nie da się wyrywać z korzeniami i które nie da się przewrócić. I które nie da się przemieścić. To jest to, co widać. Teraz pewnie troszkę czasu, nieco minut poświęcimy na spojrzenie pod siebie. Do tej pory było widok naziemny, a teraz widok podziemny. Co to właściwie znaczy zakorzeniony w Chrystusie? Jak to można by zrobić? W jaki sposób? Jak ma się zakorzeniać w Chrystusie? Myślę, że odpowiedź na to pytanie może iść w bardzo różne strony, a dzisiaj niech pójdzie tylko jednym wątkiem, czyli śledzimy. Wiadomo, że pociągną jest dużo różnych korzeni. I tu, i jeszcze tu, i tu, i tam. Dużo różnych. Więc my pójdziemy sobie tylko jednym takim korzeniem, żeby dzisiaj sobie uświadomić przynajmniej jeden z aspektów zakorzenienia w Chrystusie. Otóż, jakże to inaczej, przygotowując się do naszego spotkania mężczyzny świętego Józefa, zajrzałem sobie do Ewangelii według świętego Mateusza, bo tam jest o Józefie najwięcej. Na początku Ewangelii Mateuszowej i zwróciłem uwagę na słowo, ono po polsku pewnie najlepiej brzmiałoby, gdyby je wypowiedzieć jako ród. Ród. Ktoś jest w rodzie. Ktoś jest z rodu. W tym sensie słowo ród. Przeczytałem sobie na nowo pierwszy, drugi rozdział Ewangelii Mateuszowej. Zaczyna się to tak, pamiętam, księga początków, czyli od rodowo z Jezusa Chrystusa, ale prawdę mówiąc, jest tam po grecku Biblos Genezeos, czyli po prostu księga początków, zupełnie jak w księdze rodzaju. Genezeos to słowo w swoim brzmieniu niesie skojarzenie z rodem, z rodzeniem, z dawaniem życia, z byciem rodzicami. To jest księga początków, tak, czy genezeus, tak. Ale też księga zakorzenienia. Księga zakorzenienia. Pamiętamy całą genealogię Pana Jezusa w księdze, w Ewangelii według świętego Mateusza. Tam czytamy. Nawet tłumacz polski miał kłopot, jak to tłumaczyć, bo jest to genealogia prawie samych ojców, tak? Ze słowem genesen w Biblii Wujka jest to przetłumaczone jako zrodził, co na nasze dzisiejsze ucho w XXI wieku brzmi bardzo dziwnie. Z kolei dzisiaj tłumaczy się był ojcem, to co nie znaczy genesen, bo dał życie. Dał życie. To było najlepsze tłumaczenie tego genesen. Ojciec z ojca na syna i z dziada na dziada dał życie, dał zakorzenienie w rodzie, genesen. To pewnie najlepsze przybliżenie na nasze dzisiejsze ucho w XXI wieku w języku polskim. Człowiek, który daje życie, to jest świadomy tego, skąd wziął życie. I tu wracamy do faktu, że w Starym Testamencie lud Boży z upodobaniem przywoływał wielkie figury Bożych mężów, od których wzięli duchowe życie lud Abrahama, Izaaka i Jakuba. Rod wielkich protoplastów. Genealogia. Jeśli więc nazywają się ci, którzy są tutaj obecni, mężczyznami świętego Józefa, to trochę znaczyłoby, że chcą się wpisać w tą genealogię z Ewangelii świętego Mateusza i chcą być potomkami tych wielkich protoplastów czy ojców ludu Bożego, takich jak właśnie Józef, a skoro i on zakorzeniony w rodzie, to pewnie i my mamy świadomość zakorzenienia w Chrystusie, czy zakorzenienie w ludzie Bożym. Zakorzenienie w ludzie. To pewnie trochę przez analogię z naturalną rodziną. Tak? Każdy ma nazwisko. Zwykle, najczęściej tak jest. Nazwisko jest dziedziczone. Ojciec, dziadek. Parę miesięcy temu pamiętam, że jakaś pasja mnie ogarnęła, ponieważ dziadkowie pochodzili z Wielkopolski. Znalazłem w internecie, są niektóre XIX-wieczne księgi chrztów z diecezji poznańskiej, wielkopolskiej. Są w internecie i zacząłem szukać, gdzie tam nazwisko Siemieniewski wystąpiło. Tak. Wieńczysław Siemieniewski był na przykład, jak się okazało, kościelnym w parafii świętego Marcina Kuznego. A to początek XX wieku. To jeszcze dopiero same początki poszukiwania w XIX wieku. Tak, Siemieniewski tu w jednej wiosce, to w drugiej wiosce, w Jarocinie, w Zbąszynie, o najróżniejszych miejscowościach, to mnie pasjonowało. Doszedłem aż do końca XVIII wieku, potem niestety te kroniki internetowe się urwały. Skąd się bierze taka emocja? No, z pragnienia zakorzenienia. I zobaczmy, że w sensie duchowym to taką zakorzeniającą pasją być Kościół Boży. Z taką pasją mamy naszych duchowych przodków odnajdywać. Tych, którzy byli świętymi 10 lat temu. Święty Jan Paweł II, tych, którzy byli świętymi kilkadziesiąt lat temu. Święty Maksymilian Kolbe, tych, którzy byli świętymi 100, 200, 300 i 1000 lat temu. Poznawali Kościoła. To nie jest tylko historia. To jest zakorzenienie w rodzinie, w ludzi. A lud musi mieć imiona, nazwiska, twarze, historię, musi mieć prawdziwych ludzi ze swoimi wadami, grzechami i ze swoją świętością. O, to taki pierwszy sposób zakorzenienia się w rodzie, na kształt świętego Józefa, w rodzie kościelnym. Przez, w tym sensie, interesowanie się świętymi w kościele, nie jako pobożnymi obrazkami, ale jako naszymi przodkami, którzy przekazali nam życie i z ich rodu jesteśmy. Podobnie mówi się o patriotyzmie, tak? Człowiek jest zakorzeniony w ojczyźnie, w języku, w kulturze. Trzeba też być obok tego patriotą Kościoła, zakorzenionym w tej ziemi Kościoła, którą jest cały świat. W tym języku Kościoła, który jest Pismo Święte, liturgia, modlitwy, jest tym zakorzenionym. I być patriotą również Kościoła. Patriota Polski i patriota Kościoła katolickiego. Bo patriota, to słowo pochodzi od słowa pater, ojciec. Tak? Czyli jest ojcowizna duchowa w Kościele. Dalej, kolejny sposób tego zakorzenienia się w ludzie, w rodzie. My tą genealogię Chrystusową, w ludzie Chrystusowym, święta. Tak jak w naturalnej rodzinie, imieniny. Urodziny, rocznice ślubu, bo mężowie zwykle zapominają, a żony pamiętają. Tak mi donoszą z różnych rodzin, że żony pamiętają o rocznicy ślubu, a mężowie muszą sobie zapisywać, bo nie pamiętają. W rodzinie naturalnej to są okazje do świętowania. Przez analogię w tym kościelnym rodzie. Święta. I te upamiętniające wydarzenia z życia Chrystusa, jak w niebo wstąpienie, i te upamiętniające wydarzenia z życia świętych. Cieszyć się świętami, tak jak się cieszymy uroczystościami rodzinnymi. A pewnie szczytem, chyba tak trzeba by powiedzieć, szczytem zakorzenienia w rodzie, czyli w rodzinie Chrystusowej, czyli także świętego Józefa. Święty Józef jest w rodowodzie Pana Jezusa. Pewnie szczytem tego zakorzenienia w atmosferze rodzinnej jest, no tak, rodzina zbiera się przy stole. I jeżeli rozejrzymy się nawet po tym pomieszczeniu, tak, po tym kościele pięknym, zauważymy, że tu, podobnie jak w każdym innym kościele, na miejscu centralnym stoi coś, co ma dwie nazwy. Ma nazwę ołtarz, ale ma też nazwę stół. Akurat w tym wypadku te dwie nazwy są zamienne. Jest to stół ołtarzowy i ołtarz w kształcie stołu. To pewnie najgłębsza i najmocniejsza okazja do zakorzenienia się w rodzie wywodzącym się od Abrahama, Izaaka, Jakuba, przychodzącym przez Józefa ze swoim centrum w Chrystusie. Nasze gromadzenie się nie jest gromadzeniem się wokół idei, czy wokół wzruszeń, czy emocji, tylko gromadzenie się wokół faktu zostawionego przez Chrystusa. A tym faktem jest ofiara, a tym faktem jest krzyż, który staje się dostępny w sakramencie Eucharystii. Pewnie, że są jeszcze inne sposoby zakorzenienia, można by mówić przy innych okazjach, i osobista modlitwa, i rozważanie Pisma Świętego, i przeżywanie więzów małżeńskich czy rodzicielskich, ale to zakorzenienie we wspólnocie, w rodzie Kościoła, w rodzie ludu Bożego, niech dzisiaj będzie nasz darem, czy prezentem od Pana Boga. Niech to będzie nasza dzisiejsza odpowiedź na pytanie o to, jak mężczyzna ma się zakorzenić w Chrystusie, i niech to będzie nasza pierwsza inspiracja czuwania ojców w tej nocy stawania wyłonie.